A proszę Państwa, usłyszeliście pierwszy głos, to był pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej z Częstochowy. Kandyduje do Parlamentu Unii Europejskiej z obwodu jakiego tam?
Województwo Śląskie.
Z Częstochowy, to jest tak. Częstochowa, Katowice.
Sosnowiec, Bielsko-Biała, Gliwice, całe województwo śląskie.
Tak, i z drugiego miejsca, z pierwszego miejsca jest pan Piecha.
Tak, pan Bolesław Piecha, Piecha. Jest pamiętajcie, pierwszy, ja druga.
To jest z PiSu, to jest lista numer 4.
Tak, Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę Państwa, i uważajcie, na którym miejscu kto jest, na przykład w Platformie na pierwszych miejscach są sami, no nie wiem, no platformiarze.
Platformiarze.
Minister kiedyś finansów, tak. No co zrobił. Patrzcie się, jak głosowali za tym, za emeryturami, od kiedy, przypatrzycie na to wszystko, jak bronili polskiego przemysłu, jak bronili wszystkiego, kto rozłożył armię ostatnio, prawda? Przecież kto ostatecznie dobił armię polską, prawda? Stocznie, wszystko po kolei. Tak, i jest drugi głos, który słyszeliście Państwo, to pan minister, a teraz europoseł, Wojciechowski
Janusz.
Janusz, przepraszam bardzo, bo jest Wojciechowski więcej. Również nasz, tu mamy znanych więcej jeszcze. No i pan Orzug
Stanisław
Stasiu. U nas w domu miałem, mama była Stanisława, brat Stanisław, pan jest biskupa, czy z Maja?
Tak, Maja.
No to widzi pan, to samo, to samo.
To jeszcze w oktawie można składać życzenia.
No najlepiej życzenia złożyć 25 i właściwie zagłosować. Pan jest, nie, pan poseł Wojciechowski, to jest Łódź, tak?
Tak, jestem kandydatem z województwa łódzkiego.
Tylko
Łódź i całe województwo łódzkie.
A na drugim miejscu jest pani doktor Urszula Krupa.
Zacna pani doktor
się nie pogniewał, jakbyście państwo też głosowali. Panie, tam, żeby z trzech weszło, to jeszcze bym koniecznie tego pana ministra Waszczykowskiego.
Pan minister Witold Waszczykowski też jest kandydatem
też
na trzecim miejscu. Jest w ogóle mocna lista kandydatów.
To wiecie, na kogo głosować i koniec, na taki ludzi. A tutaj, a z kolei w Rzeszowskim...
Podkarpacie całe.
Przemyskie to jest też tam?
Też.
Przemysł, Rzeszów.
Tarnobrzeg.
A to jest też tak samo Sandomierz?
Stalowa Wola, tak? Sandomierz to jest Świętokrzyskie.
Świętokrzyskie. Stalowa Wola,
Łańcut, Brzozów, Lubaczów, Przewoz, Jarosław,
Krosno,
Jasło, tak samo.
No to jest pan Orzug
Stanisław.
Trzecie miejsce. Też liczba numer 4. Ja tu mam, tak głośno powiem, mam takie ładne Ojciec Święty Jan Paweł II, ale tu jest fragment koszuli Jana Pawła II. Daję Państwu, niech Was prowadzi i dla Polski, tak jak on.
Serdeczny Bóg zapłać.
To ja dziękuję.
Piękny dar.
To jest niech Was prowadzi. To jest relikwią, fragment koszuli. Jeden z Franciszkanów, który spowiada, pozdrawiam, zresztą też z Jasła chyba, pochodzi ojciec Wadach.
To chyba Jasło.
No, on mi dał. On jest spowiednikiem w Bazylice Świętego Piotra. Pozdrawiamy najbliższych, mamy i resztę wszystkich. Tak. Także proszę Państwa, no to też wiemy, kogo wybierać, nie? No. Ja jeszcze wiem, że to nie ma takich... Szkoda mi z tej Solidarnej Polski też niektórych. No. A dlaczego? Jakby się ludzie pozbierali i PiS, i Solidarną Polskę, i by wyszło coś. No to po co wybierać tych z SLD, z Platformy, z takiego ruchu, który jest antykościelny, antykatolicki i tyle kłamstw. Przedwczoraj słyszałem w jednym programie, to przecież za głowy się można chwycić. Ale sprytnie kłamy. I po co to takich? Takich nie wolno. Bo teraz idzie, przepraszam, proszę Państwa, ojcze, już zaczęliśmy właściwie program, bo teraz, proszę Państwa, idzie nie tylko w Unii Europejskiej chodzi o to, żebyśmy ekonomicznie coś zyskali, prawda? No bo my do tej Unii też dajemy. Nie tylko o to chodzi, to jest bardzo ważne, ale są zmiany cywilizacyjne, lewica i Polska może wiele uratować i Polacy idący. A jak tam pójdą ci, którzy tak samo myślą, No przecież to, co zrobili rządzący. Prezydent i premier byli na kanonizacji.
Tak, a wcześniej...
Prawda? Ale wcześniej jeszcze w czwartek czy piątek jeszcze się kłócili i chcieli przeciwko Ojcu Świętemu, ubliżali Ojcu Świętemu. No i tam były takie partie i tak dalej, przepychanki były. A we wtorek przyjmują jakąś tam coś z Unii Europejskiej, jak to się tam nazywa, przeciwko przemocy kobiet i tak dalej. Każdy jest przeciwko przemocy w domu, przeciwko kobietom, ale przeciwko dzieciom, mężczyznom, przeciwko każdemu człowiekowi przemoc. A tam są zapisy genderowe.
I zdecydowanie to jest bardzo niebezpieczne.
Bardzo dużo. To jest tak mniej więcej, jak ci z tego rządu mówią coś, co jest akurat odwrotne.
Ta
i dlatego nie wierzyć, bo mówią, zawsze jest odwrotnie, niż mówią.
Ta konwencja jest takim wehikułem lewicowej ideologii, którą chcą przenieść do Polski.
I właśnie, i to
w sposób perfidny,
absolutnie.
Ponieważ pod tytułem takim, z którym trudno dyskutować, bo każdy jest przeciwko przemocy, każdy jest przeciwko przemocy.
Każdy normalny.
Ale w tej konwencji zapisano, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, i wszystkie te zmiany obyczajowe są właśnie sączone poprzez przyjęcie tego rodzaju konwencji. Ja jeszcze nawiązując do lektury naszego dziennika
i
słuchania...
Ale pan jest właśnie też nauczycielem.
Tak.
To
słuchania telewizji Trwam i Radia Maryja. Otóż tylko te media podnosiły sprawę, która była ostatnio dość głośna. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej nasłało kontrolę na szkoły, które przystąpiły do programu Szkoła Przyjazna Rodzinie.
A ta konwencja...
Dokładnie.
Pani wie, co usłyszałem? Od jednego byłego senatora i trzeba znaleźć, gdzie to było, co oni robią. To było w przedszkolu czy w pierwszej klasie szkoły podstawowej? To jest ten gender.
Tak.
Prawda, żeby dzieci wprowadzić w to, nauczycielka kazała dziewczynce się rozebrać. Usłyszałem to w tym ostatnią transmisja była...
W Krzeszowie.
Pozdrawiamy serdecznie. I tam był ksiądz biskup, było parę osób. Akurat jesteśmy po tej transmisji chwilę i były senator mówi, muszę znaleźć to, gdzie to było. Kazali się rozebrać tej dziewczynce, w grupie tam była, tych dzieci, i chłopiec przychodzi, dotyka tą dziewczynkę, masz dotykać, teraz jaka jest różnica między tobą a dziewczynką? Przecież to jest obrzydliwe.
No. Schodź,
nie, to się wrażliwość zabija się dziecka.
Tak, ale ojcze dyrektorze, przecież Wanda Nowicka z tej partii Kultu Jednego Człowieka, czy jak ona tam się teraz nazywa, chciała właśnie, aby Sejm przyjął taką propagandę edukacji seksualnej. I była dyskusja na ten temat w Sejmie, aby to dzieci... Ten ruch uważa, że dzieci powinny być od najmłodszych lat seksualizowane.
Tak, tak.
Więc to jest to znaczy, jakby pokłosie i konsekwencja tego rodzaju działań.
Tak, musielibyśmy mówić, to są tematy też, na ten temat bardzo dużo pisze Margaret Peters, później tak. Gabriele Kubi, inni. To też można, są książki na ten temat, na przykład Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. To już... niby profesorzy, a to zboczeńcy, bo to potrafili robić eksperymenty, onanizowali dzieci sześciomiesięczne i tak dalej.
Do tego... To już dla prokuratora sprawy.
A to pan
ta
mówi,
sytuacja, o której
on,
mówi
on jest,
ojciec
on jest
dyrektor,
autorytetem, to, ten profesor.
To powinien się ten prokurator zająć. No
dlaczego
to
o tym mówię?
Nadużycie seksualne.
Kogoś może to, ktoś nie dowierza. To powie, że w głowie się nie mieści. To sobie
mnie
musisz
się nie
poszerzyć
mieści w głowie.
Musisz sobie poszerzyć rzeczywistość rozpoznania.
A ja nie chcę
bronić,
tak poszerzyć. Trzeba bronić dzieci.
bronić cywilizacji.
Tak. I dlatego
bo
te wybory są
idzie
ważne,
teraz tą drogą.
Żeby jak najwięcej
i proszę
posłów
popatrzeć, które partie są za takimi złymi rozwiązaniami. I katolik nie może głosować na takie zło. Polak musi głosować za tymi, którym zależy na Polsce. Na polskich lasach, na polskiej ziemi, na polskiej gospodarce.
Edukacji. Wychowanie.
Tacy, którzy nie wyrzucają Polaków z Polski za chlebem.
Dokładnie.
Trzeba Polskę. która Polska będzie silna. Takie hasło, bezpieczna Polska. Co to za gadanie? Najpierw rozwiązali wojsko, rozbroili nas, a teraz gadają bezpieczne. To przecież jest obłudne.
Tak, mają hasło silna Polska w bezpiecznej Europie, a oni niestety mówią, Polska dzisiaj jest słaba w niebezpiecznej Europie. Taka jest rzeczywistość.
No ale to trzeba, żeby ludzie, tylko katolicy, właśnie słuchacze Radia Maryja, idź do drugiego i powiedz i teraz na wybory. I na wybory i wybrać. Poważnie. I wybrać takich, iść, absolutnie iść. I uwaga na te jedynki z tej platformy.
Prawda? Zdecydowanie bo, należy
tak
przestrzec.
Bo oni podawali, tak. Tutaj na przykład dali, no nie będę mówił jakichś szkodników.
No lepiej właśnie, nie mówić.
Tu można powiedzieć, że właśnie tak w nawiązaniu do tego, co ojciec dyrektor mówił o tych wartościach zagrożonych właśnie tymi różnymi lewackimi prądami w Europie, to ja widzę, że my mamy właśnie takie trzy zadania w Parlamencie Europejskim, jeśli wszyscy zostaniemy tutaj wybrani, czy no, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jeśli zostaną wybrani. To tak według hasła Bóg, honor, ojczyzna. To znaczy Bóg, tak. Obrona wartości chrześcijańskich, wartości w ogóle, wartości cywilizacji naszej chrześcijańskiej, bo one są zagrożone. Drugi honor to jest godność nasza w Europie, równe prawa, bo my nie jesteśmy równoprawnie traktowani w Europie. My jesteśmy poniżani wielokrotnie, choćby sprawa rolników, którzy nie wiadomo dlaczego są gorzej traktowani, dostają niższe dopłaty.
Ile
a mówi
teraz
się, że
6 miliardów, coś mniej. Gdzieś
tak, teraz jest, no nawet proszę ojca, nawet o 8, można było dostać 8 miliardów euro więcej.
Z tym, że panie ministrze, to było tak, że jeszcze oni nam nie dawali i tak nie dali równych dopłat takim jak Niemcom czy innym, i do tych nierównych, tak, jeszcze Polska
jeszcze obcinali, tak.
Jeszcze. I zgodził się tak. Ten rząd.
Zgodził się ten rząd, sprzedał interes polskiej wsi. No to była zdrada interesów polskiej wsi i Polski. I trzecia wartość, ojczyzna. My musimy robić wszystko, żeby chronić suwerenność Polski. Nie wolno dopuścić do takiej oto ideologii, jak dzisiaj premier Tusk i Platforma mówi, więcej Europy, to znaczy mniej suwerenności Polski, więcej Europy, to będziemy bezpieczni. Nie.
Tak. Nie.
My musimy na każdym kroku bronić suwerenności Polski. Jesteśmy w Unii, nie chcemy z niej wychodzić, ale nie oddawać niczego więcej.
Niemcy nie mówią więcej Europy.
Nie mówią, nie.
Niemcy
nie,
mówią o mocnych Niemczech, zasobnych, dobrych. Tak.
I potrafią dbać o swoją gospodarkę,
tak, niezależnie
o swój
od
rynek
tego,
wewnętrzny.
Kto rządzi. Czy tam niby socjaliści, czy niby chadecy. Zawsze wielkie Niemcy, silne Niemcy.
I jak robią interesy z Rosją, na przykład słynny gazociąg bałtycki, to nie liczą się z interesami ani Polski, ani Europy. Liczą się tylko z własnym interesem.
A w Gazpromie jest zaangażowany były kanclerz Niemiec.
Szredny. Tak, jest.
No, prawda? I także my musimy być mądrzy. I dlatego jeszcze raz mówię, nawiązując do tych podpisów, do tej ziemi, w której, powiedzcie mi państwo, w której telewizji, w którym radiu, poza Radiem Maryja, Telewizją Trwam, naszym dziennikiem, oczywiście myślę, Nasza Polska, czy tam jeszcze jakieś...
Tygodnik Katolicki, Niedziela.
Tak, to piszą. To tak, jest tak, katolickie tak, i tak. No ale właśnie, to niedziela, jaki ma to zasięg, prawda? Ale w którym mówili o tej polskiej sprawie? Nie. A w której mówią o innych sprawach jeszcze? Polskich. I dlatego tak sobie oglądacie tam to, słuchacie, posłuchajcie tutaj też, porównajcie sobie. I też tak samo. I wybierać... Po prostu to jest polskie Westerplatte. Teraz takie wybory. I później posłowie porządni zjednoczą się w krajach z tamtymi porządnymi, bo tam są też bardzo szlachetni ludzie. I tak trzeba iść, a nie inaczej. Dlatego no życzę sukcesów.
Trzeba dodać to, że jeśli nie pójdzie się na wybory, to też się dokonuje wyboru.
Tak.
Tylko tego najgorszego.
Bo pójdą inni.
Tak.
Tego najgorszego. Tam ci są zdyscyplinowani. I pójdą, bo oni no sami nawet, ilu oni mają urzędników różnych, ilu ludziom dali pracę, jak rozbudowali administrację, prawda? I to ci wszyscy pójdą i ich rodziny pójdą, bo oni będą chcieli dalej konsumować. Tak. Nie?
Trzeba czytać katolickie czasopisma, trzeba być dobrze poinformowanym. Ja tutaj zgadzam się z opinią księdza Infułata Skubisia, który zawsze podkreśla, że katolik musi być dobrze poinformowany. Tak. A kiedy mamy wiedzę, to musimy reagować. Bo dzisiaj rozmawialiśmy wcześniej przed audycją, że aby szerzyło się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. A więc nie możemy być obojętni. Kiedy nasza ojczyzna jest w potrzebie, trzeba pójść do wyborów i wziąć w swoje dłonie to ziarno odpowiedzialności za Polskę, bo Polska musi trwać.
Czyli w dalszym ciągu mówimy, i ojciec Grzegorz prowadzi spotkanie z gośćmi, jaka przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Prawda? I dziękujemy. Pan minister już był w Unii ile lat? 10?
Od początku, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej i wiele zobaczyłem, wiele poznałem mechanizmów tych europejskich. Przede wszystkim to jest twarda walka o swoje interesy. To tylko w naszej propagandzie. Dużo można by osiągnąć, gdybyśmy mieli rząd taki, jaki był wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez krótki czas, kiedy była walka o nasze interesy. Ja przypomnę, proszę ojca, że...
Przepraszam, słyszałem, że Tusk ma, planują dla niego jakieś takie, nie wiem, jakie tam stanowisko, jakieś... Mówi się o tym.
Różne już tam były wymieniane, przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Rady, ale okazuje się, że Tuska w Europie mało kto zna, bo dzisiaj się okazał sondaż.
Merkel może koleżanka szykować. Tak.
No więc jest pytanie, czy on się rzeczywiście kieruje teraz polskimi interesami, czy raczej już widzi jakieś inne funkcje.
A wie pan, jak mi mówili,
funkcje,
że ile by zarabiał miesięcznie, tak wyjściowo 30 tysięcy euro. Co to jest za mało,
tak.
Ale dlatego mówię, bo oni tak też Polskę niszczyli z całym szacunkiem, ale patrzyłem, jak ten premier, nie, on premierem był, tak, w rządzie AWS-u. Ile kopalni zamkniętych? 28 czy ile?
100 tysięcy miejsc pracy wtedy zniknęło na Śląsku.
No. A Ślązacy co zrobili? Najwięcej głosów mu dali. Co?
No to jest media.
Co zależy, co żeście słuchali i kogo żeście posłuchali. Ktoś inny, Lewandowski, robił tą ten niby prywatyzację.
Tak.
Teraz jest komisarzem. Jaka pensja?
No. Zadziwiająco krótka pamięć Polaków.
Może nie wszystkich, ale...
Także warto pamiętać,
ale kto nie ma pamięci, to nie ma przyszłości.
Tak. Ale też warto przy tej okazji przypomnieć głosowanie nad wydłużeniem wieku emerytalnego. Do 67 roku życia w kraju, w którym ludzie nie mają pracy, w kraju, z którego młodzi ludzie emigrują za chlebem, wydłużono wiek do 67 roku.
Czyli pracuj do śmierci.
A kobietom, ojcze, dyrektorze, pracującym na roli, które mogły przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat, wydłużono aż o 12 lat.
Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to jest zgodne z konstytucją.
Że to jest zgodne, że to jest okej. Okay.
Pamiętamy obydwoje uzasadnienie ministra tego rządu, który w przypadku kobiet powiedział, że kobiety są zadowolone, dlatego, że będą szczęśliwsze i zdrowsze, gdyż będą mogły pracować do 67 roku życia.
Się przyda,
to jest po prostu kpina. Tak. To było żenujące.
Tak, przy okazji to w Trybunale właśnie
jeszcze
to ojciec Grzegorz wspomniał o tym, że Trybunał właśnie kilka dni temu uznał, chociaż niewielką przewagą głosów, bo 6 sędziów Trybunału było przeciwko takiemu uznaniu. No i tam padł argument między innymi przewodniczącego Trybunału, że pracy nie można traktować jako katorgi i tortury, że praca to jest źródłem szczęścia. No tak, oczywiście, przecież każdy chciałby pracować i się z tego cieszyć, ale to, gdyby tak rozumować, to w ogóle trzeba by było zlikwidować emerytury. Tak. Uznać, że wszyscy do śmierci mają pracować, żeby nie pozbawiać ich szczęścia.
Tak, pracują do końca.
Tak.
Pracują, właśnie.
Ruszają, a jeszcze wnukowi obiad.
Pracują dla rodziny oczywiście i to jest nie mniej ważna praca.
Ale niestety coraz więcej tych wnuków wyjeżdża za granicę.
Tak.
Za pracą.
To jeszcze raz, proszę państwa, w studiu Radia Maria pani poseł Jadwiga Wiśniewska, pan poseł, to jest drugie miejsce.
Województwo Śląskie.
Lista numer 4, czyli PiS. Pan poseł Stanisław Orzuk.
Podkarpacie, lista też, Prawo i Sprawiedliwość, trzecie miejsce.
I pan poseł, kiedyś minister, szef NIK-u, prawda?
Tak.
Wtedy, gdy chodziło o Radio Maryja, wtedy NIK nas też kontrolował i pan nas wcale nie traktował ulgowo. Ale jednak doszło, że wyszło, że jesteśmy dyskryminowani wtedy.
Kontrola wtedy pokazała, że było z Radiem Maryja dokładnie to, co potem z telewizją Trwam. To znaczy dyskryminacja, odmawianie należnych praw, to Najwyższa Izba
Kontroli
wiele lat temu.
To jest pan Janusz Wojciechowski, lista numer 1, województwo łódzkie.
Lista numer 4, łódzkie i pierwsze miejsce.
Tak. No, a na drugim miejscu pani Urszula Krucha. Tak. A na trzecim miejscu pan Waszczykowski, minister. A resztę nie pamiętam. Szanuję was, ale nie czytałem wszystkiego.
Nie, no są posłowie. A... poseł Polak, poseł Telus. Wielu parlamentarzystów jest na liście, także
tak,
jest
poseł Matuszewski. Wiadomo, że nie wszyscy wejdą, ale idźcie do ludzi, zbierajcie. Wszystkie głosy są ważne. Prawda?
Tak, to jest bardzo ważne, żeby była aktywność i frekwencja, żeby ludzie mieli świadomość, że jakość naszego życia w Polsce zależy od tego, kto będzie naszą ukochaną ojczyznę reprezentował w Unii Europejskiej.
I o nią walczył.
Dokładnie.
A ja jeszcze chciałem w obecności ojca dyrektora tutaj serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy podpisali się pod tym wnioskiem o referendum w sprawie lasów i w sprawie ziemi. W szczególności obie te sprawy są niesłychanie ważne. Polska ziemia jest tak zagrożona wykupem przez cudzoziemców od 2016 roku, że wielkim naszym... 1 maja 2016 roku każdy cudzoziemiec będzie mógł kupować polską ziemię praktycznie bez ograniczeń. Jeżeli nie zmienimy prawa...
kupili, to już się ujawnią.
Ci się ujawnią. Tutaj ja dodam, że Prawo i Sprawiedliwość wniosło projekt ustawy już ponad rok temu. Jest gotowy projekt ustawy, który by spowodował, że oni nie mogliby od tych słupów odkupić tej ziemi.
Ale
mieliby problem.
Jest,
to trzymają to w zamrażarce? Czy jak?
Trzymają to, czy puścili to w ruch, chcieli to odrzucić. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa jednak przekonaliśmy, tu wielka zasługa posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy walczyli o to. Projekt nie został odrzucony, ale oni będą go przedłużać. Oni nie chcą takiej ustawy, nie chcą tej ustawy uchwalić. A to jest już naprawdę ostatni moment, żeby zmienić prawo, zgodnie zresztą z tymi wszystkimi traktatami europejskimi i zablokować możliwość wykupu ziemi. Jest taka możliwość i to trzeba z tego skorzystać. No ja liczę, że wszyscy ci wspaniali Polacy, którzy podpisali się pod tym referendum, te ponad 2 miliony ludzi, że wszyscy pójdą do wyborów, bo to trzeba zrobić drugi krok, drugi akt, żeby efekt był z tego zbierania
podpisów. I ci, podpisali pod telewizję Trwam.
Ja.
Dokładnie.
Tak.
Iść do wyborów.
Wielkie podziękowania dla rodzin Radia Maryja, dla wszystkich ludzi dobrej woli, ale potrzeba ten jeszcze wyborczy.
Ale trzeba dodać tutaj, że nawet Najwyższa Izba Kontroli w tej chwili alarmuje obecna. Tak. Najwyższa Izba Kontroli właśnie sprawę sprzedaży ziemi obcokrajowcom.
Tak. A dlaczego w takim razie minister rolnictwa tu milczy?
Bo widać, że
nie wspiera rolników.
No to jest zadziwiające i to pokazuje, jaki stosunek ma ten minister rolnictwa do ochrony polskiej ziemi i jaki stosunek jest polskiego rządu do ochrony polskiej ziemi, skoro tych geszeftów po prostu nie widzą. Ale ja również, korzystając z okazji, chciałabym pozdrowić ojca dyrektora od koła Radia Maryja w Lublińcu, które w poniedziałek będzie miało uroczystą mszę świętą z okazji 20-lecia koła Radia.
Tak, pozdrawiamy
Maryja i panią Irmę przewodniczącą i wszystkich państwu. Na pewno bardzo będzie miło członkom
dziękujemy
koła.
Dziękujemy za to
wsparcie.
Że państwo to robicie. Sami od dołu. To ludzie sami od dołu to robią. Także podziwiać.
Tak,
niejednokrotnie ci, co przychodzą na emeryturę, ktoś powie, a to starszy człowiek, moher, ten człowiek ma doświadczenie, uniwersytet, życie, kocha Polskę, kocha Pana Boga.
Ojcze,
i to jest bezcenni ludzie są.
A ja zostałam upoważniona przez ludzi do tego, żeby przekazać ojcu dyrektorowi takie słowa, że to ojciec dyrektor buduje w Polsce społeczeństwo obywatelskie. Bo przy okazji walki o telewizję Trwam Uwolniła się energia niesamowita ludzi.
Poseł, ja tylko prosiłem, ja nic tego nie zrobiłem, to ci ludzie to zrobili.
Wszyscy, którzy robili te... ośmieszani, tak. Wyszli na ulicę, proszę, zobaczyli, czy nie są sami.
200 marszów w Polsce i Polonia. 200 marszów ponad.
2,5 miliona podpisów.
Ponad. Tak jak ponad 2 miliony teraz. 2 miliony 130 tysięcy. I dalej zbieramy.
Jest siła w Polakach. Jest potencjał. Tak. Jest. Trzeba go teraz
jeden drugiego obudzić, nie zlekceważyć tego, bo tamci pójdą.
Zlekceważyć tych wyborów.
Tak. Tamci pójdą i będziecie mieli transwestytów, homoseksualistów. Chłopy się mają żenić. Jeszcze dzieci na wychowanie.
Eutanazja.
Tak. Oczywiście.
Już uchwalają przecież w niektórych krajach w Europie.
Tak. Nawet eutanazja dzieci.
Tak. Także to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby Polacy poszli do wyborów. Te wybory mogą się wydawać tak z pozoru nieważne, ale one są ważne. Już mówiliśmy o tym, jakie rzeczy się decydują, właśnie obrona wartości.
Mówię, ale muszą tam iść ludzie z zasadami, z sumieniem chrześcijańskim.
Bo Unia musi wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni, bo na których została ufundowana. Demokracja bez wartości, jak mówił święty Jan Paweł II, prowadzi do jawnego bądź ukrytego totalitaryzmu.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz. I idziemy dalej. Czy może przerwa? Taką zrobimy przerwę. A jakbyśmy do Matki Najświętszej?
Ojcze dyrektorze, oczywiście.
Słuchajcie, jest tak piękna, by śpiewa wojsko. A to wojsko śpiewa dlatego, bo ktoś to z wojska Pana Boga wyrzucili. I tu zaczął kto? Ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. I później wojsko zaczęło śpiewać takie pieśni. Posłuchajmy. I niech nas też poruszy i Matka Boża. Niech nas poprowadzi do prawdziwych zwycięstw z nią.
Zbliża się do nas, idzie polami, jak słońce złocista, jak biel przeczysta. W ciemnościach nocy puka do serc naszych. Nasza Pani wieczysta.
Oh, Maria. jaka przyszłość Polski w Unii Europejskiej, to temat naszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Założyciel Robert Schuman kreślił wizję Europy zaangażowanej w budowanie wspólnego dobrobytu, bezpieczeństwa i pokoju. Zaraz jednak dodawał, że w idei nie chodzi o połączenie państw, o stworzenie jednego supermocarstwa, ani też zjednoczenie Europy. Nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim. Ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucie solidarności. Teraz pytanie, czy my jako Polacy, będąc w Unii Europejskiej w strukturach, jako ci, którzy przygotowują się przez kolejne wybory, delegując 51 parlamentarzystów, myślimy o tym, żeby taką właśnie Europę tworzyć, czy to jest możliwe, bo w Europie bardzo często mówi się, że są eurosceptycy i ci, którzy są za Europą. Jeżeli jesteś za Europą, to za rozwojem właśnie takim, jak się proponuje. Pytanie, czy właśnie Robert Schuman tak to widział, czy nie wywołałoby to w nim jakiegoś takiego oburzenia, bo przecież chociażby warto wspomnieć, że proces beatyfikacyjny od wielu lat, już chyba 25 lat trwa. Więc dla niego ważne było to, co w sercach tych obywateli całej Europy. I chciałbym zapytać może o sprawę bezpieczeństwa. Wiele teraz się mówi przy okazji tego napięcia na Ukrainie. Boimy się, czy z tego nie będzie wojna. Myślimy, jakie sankcje zastosować względem Putina i Rosji. Aczkolwiek w tym momencie musielibyśmy pomyśleć, jakie sankcje należałoby zastosować względem Stanów Zjednoczonych, które też toczą takie, a nie inne wojny w świecie, czy innych krajów Unii Europejskiej, które też sprzedają broń na prawo i na lewo i uczestniczą w tym, co się dzieje, w tych klęskach, nieraz i w mordach różnego rodzaju, czy to, co się dzieje w obliczu prawa, ustanawiając chociażby prawo do aborcji, do eutanazji. My to w świetle Jupiterów robimy i mówimy, że jesteśmy demokratycznymi krajami i jesteśmy za wolnością. Tylko czyją? I chciałem zapytać o sprawę energii. W trakcie spotkania, bo takie spotkanie teraz niedawno odbywało się, premier Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso mówili o tej Unii Energetycznej. I ta Unia, przypomniał premier Tusk, opiera się na 6 filarach. Rozwój infrastruktury energetycznej łączącej państwa Unii Europejskiej i sąsiadów, mechanizmy solidarnościowe na wypadek kryzysu dostaw, wykorzystanie siły przetargowej Unii Europejskiej w negocjacjach z dostawcami, wykorzystywanie rodzimych źródeł energii, dywersyfikacja dostaw, otwarcie na przykład na gaz z USA oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego sąsiadów Unii. Ale z drugiej strony ma miejsce spotkanie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie też mówi się o węglu. I spółki sprzedające energię elektryczną opowiadają się za zniesieniem taryfy dla grupy taryfowej G. Wiemy, że też większość jest w obcych rękach, czyli obce kapitały na naszym rynku, gdzie dominują gospodarstwa domowe. Twierdzą, że jej zniesienie nie musi oznaczać znaczących podwyżek cen. Przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki w to nie wierzą, bo historie mamy z 2008 roku pokazują, że z chwilą uwolnienia ceny gwałtownie rosną w górę. Nie jestem przekonany, czy już jesteśmy gotowi do tego, by ceny dla gospodarstw domowych gwałtownie wzrosły, na przykład o 30 lub 40%, powiedział w piątek wiceprezes URE Maciej Bondo podczas dyskusji rynek energii w Europie i w Polsce w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To taki może przydługi wstęp, ale on też pewne rzeczy obrazuje, tak? I pytanie rzeczywiście, jak podejść do naszej obecności w Unii Europejskiej i jaką Polską jesteśmy, czy mamy siłę do tego, żeby się przeciwstawiać, czy upominać o swoje, bo te gospodarstwa domowe, to przecież to nie jest, że każdy załatwia sprawę na własną rękę. Ile możesz, tyle płacisz. Tak chyba nie powinno być.
Ja może króciutko rozpocznę od tych spraw związanych z samą wizją Unii Europejskiej jako organizacji. W tych sprawach energetycznych dotyczących Śląska jest pani poseł Jadwiga Wiśniewska, znakomicie zna sprawy tego regionu, więc może więcej powie na ten temat. Natomiast ja powiem tak, Oczywiście, proszę ojca, słusznie został przywołany Robert Schuman i w ogóle początki najpierw europejskiej wspólnoty gospodarczej, a później dopiero Unii Europejskiej, że my powinniśmy jako Polska zabiegać o to, żeby Unia Europejska właśnie taka była, jaka powstała na początku, to znaczy oparta na wartościach chrześcijańskich, bo założyciele Unii Europejskiej do tych wartości się odwoływali, i oparta na suwerenności państw członkowskich. To ma być współpraca, bliska współpraca, ale suwerennych państw. Nie może być zgody na wyprzedaż uprawnień i tych atrybutów suwerenności na rzecz superpaństwa europejskiego. I to jest tak naprawdę, proszę ojca, wybór dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która w Unii Europejskiej, czy widzi Unię Europejską jako Europę ojczyzn suwerennych państw. A z drugiej strony premier Tusk, Platforma, przecież mówią jawnie, trzeba bardziej zintegrować Europę, więcej Europy w Europie, to znaczy mniej suwerenności państwowej, oddanie właściwie kolejnych funkcji państwowych Unii Europejskiej, żeby za nas decydowała Bruksela, a tak naprawdę, proszę ojca, to jest jeszcze inny problem, że pozornie Bruksela, a tak naprawdę to do niedawna jeszcze Berlin i Paryż, a teraz to już coraz bardziej Berlin. Więc nie chcemy takiej Europy, która zagraża naszej suwerenności. Chcemy być w Unii Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która w czambu odrzuca Unię Europejską, natomiast chcemy naszej obecności takiej, która pozwoli odnieść korzyści, pozwoli zapewnić też pokój w Europie. To jest bardzo ważne. Unia Europejska jest w tym pomocna. Natomiast nie kosztem suwerennych uprawnień. A więc ochrona wartości, Bóg, honor, ojczyzna, proszę ojca. Tutaj te trzy słowa najlepiej to oddają. Ochrona wartości chrześcijańskiej, nasz honor, czyli godność, równe traktowanie nas. Nie możemy pozwolić na to, żeby nas tam poniżano czy traktowano gorzej niż innych. I ojczyzna suwerenna, państwo polskie, żeby Polska była Polską w Unii Europejskiej, najkrócej mówiąc.
Bo pytanie też jest, czy właśnie Unia Europejska może sobie pozwolić na to, żeby pozbawiać praw, tak? Bo my się tak nieraz czujemy, tak? Że nas się pozbawia praw. Czy teraz Unia, czy odpowiedzialni za Unię Europejską mogą sobie pozwolić na to, żebyśmy my byli niepewni jutra? Jeżeli energia jutro miałaby wzrosnąć o 40%, to jest pytanie, ilu ludzi będzie niespokojnych? Ile rodzin, kiedy myśmy już mówili po 18:15, ile dzieci jest, można powiedzieć, może na śniadaniu, tak? Jedynie na śniadaniu, które może gdzieś dostanie w szkole, bo rodzice na przykład nie potrafią wyposażyć tego dziecka, nie potrafią mu dać, bo nie mają. I teraz czy my możemy na coś takiego pozwolić?
Jeśli będziemy obojętni, jeśli będziemy gnuśni, jeśli nie będzie nam się chciało pójść na wybory i wziąć odpowiedzialności w swoje ręce, to potem nie miejmy żalu, że żyjemy w kraju źle rządzonym, że żyjemy w kraju, którego przedstawiciele w Unii Europejskiej nie walczą o nasze dobra podmiotowe, o godność naszego życia, o warunki, w jakich żyjemy i w jakich żyją nasze dzieci. To hańbą rządu Tuska jest to, że 2,5 miliona dzieci w Polsce żyje w nędzy. Te dane są zatrważające, a jednocześnie z drugiej strony widzimy, jak marnotrawione są pieniądze publiczne, jak wyrzucane są na różnego rodzaju spoty reklamowe pokazujące, że od 10 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Za 8 milionów złotych wyprodukowano i rozpowszechniono spoty. Ile można byłoby napełnić talerzy dla dzieci?
Tylko myślę, pani poseł, że to też, no jest to problem, ale nas może próbuje się tak uprowadzić, żebyśmy się zastanawiali, jak można wydać 8 czy 7 milionów, gdy tak naprawdę chodzi o miliardy.
Rzeczywiście chodzi o miliardy, a przede wszystkim wracając do tego podstawowego pytania sformułowanego przez ojca i dotyczącego Unii Energetycznej, którą zaproponował Donald Tusk, to każdy myślący człowiek widzi i wie, że przez 7 lat w kwestii bezpieczeństwa energetycznego premier Tusk nie zrobił można powiedzieć, nic w ocenie bardzo wielu osób, w tym ekspertów. Natomiast teraz, w przededniu kampanii, w trakcie kampanii wyborczej, no wymyślił sobie, że teraz będzie walczył o bezpieczeństwo energetyczne Polski. A tymczasem opóźniona jest budowa gazoportu w Świnoujściu, zaniedbany jest system, gospodarka węglowa w Polsce. Widzimy to na Śląsku bardzo wyraźnie, choćby przez to, że przez 9 miesięcy nie było szefa największej kompanii węglowej w Unii Europejskiej. Że eksport węgla praktycznie się załamał, coraz więcej węgla sprowadzonego jest z zagranicy, a polski węgiel zalega na hałdach na Śląsku i jest problem z jego sprzedażą. Nie ma strategii dla rozwoju górnictwa, nie ma ochrony wewnętrznego rynku polskiego i jesteśmy świadkami dzisiaj upadku przemysłu, upadku gospodarki. Niedawno, w ubiegłym tygodniu, premier Tusk był na Śląsku i obiecywał górnikom pomoc dla górnictwa. Czy zakończy się to tak, jak zakończyło się ze stoczniami? Wszyscy pamiętamy. Był wcześniej u stoczniowców, mówił, że pomoże stoczniowcom. Po wyborach zapomniał. Dziś praktycznie stocznie są zaorane, powstają tam hipermarkety, po prostu upadł przemysł stoczniowy w Polsce, a jednocześnie widzimy, jak znakomicie rozwija się we Francji, w Niemczech, więc brakuje ochrony polskiego przemysłu. Tutaj mamy sprawę dotyczącą wartości i gospodarki i o to warto walczyć w Unii Europejskiej.
Ojcze, ja bym zadał nieco przewrotnie takie pytanie. A komu na tym zależy, ażeby w polskich gospodarkach, gospodarstwach domowych prąd był tańszy? Komu na tym zależało, ażeby zadbać o interes polskich wód terytorialnych, czyli nie dopuścić do położenia już na dobrą sprawę w tej chwili dwóch rur Nord Streamu, a docelowo to ma być cztery rury. Kiedy ten gaz stłoczony na zachodzie Europy jest o 1/3 tańszy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, komu na tym zależało? Na tym nie zależało. O wspólnej polityce energetycznej jak my możemy mówić? Jak możemy wierzyć rządowi, że jakiekolwiek plany te, które głosi w tej chwili w kampanii wyborczej, będą kiedykolwiek przez ten rząd realizowane? Na dobrą sprawę powinniśmy czekać, ażeby w ogóle misja tego rządu została ograniczona i żeby się skończyło to, co mamy w tej chwili do czynienia. Podobna sytuacja, ale tu pewno będziemy później mówić. Tutaj kolega poseł na pewno powie o wspólnej polityce rolnej. Czy takie pojęcie istnieje? Faktycznie, praktycznie czegoś takiego nie ma. Było od zawsze praktycznie i w tej chwili to się nasila dogadywanie się ponad interesem narodu polskiego Niemiec z Rosją. Mamy to w tej chwili do czynienia, jeśli chodzi o politykę energetyczną, czy też sprawy eksportu polskiej wieprzowiny. I musi to być jednoznacznie przerwane. Najbliższe wybory to jest właściwy moment, właściwy czas, ażeby przy urnie z kartką wyborczą w ręku powiedzieć dosyć, nie takiej polityce temu rządowi.
Jeden ze słuchaczy, czy może widzów, zachęcił nas do tego, żeby może Prawo i Sprawiedliwość zrobiło taki bilans, tak? I myślę, że każde państwo robi taki bilans i rządzący też, na ile ta polityka w Unii Europejskiej, czy wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, bo one są zawsze sprzęgnięte z pieniędzmi z naszego budżetu, wypracowanymi przez naszą gospodarkę, przez Polaków, na ile potrafimy to wykorzystać, bo przecież dosyć głośne były sprawy, że przy budowie dróg, autostrad, przy całej infrastrukturze transportowej, no poległo wiele firm polskich, które też nie były jak gdyby tymi, które wygrywały przetargi, bo wcześniej też były takie, a nie innej kondycji, czy doprowadzane do upadłości. Jakieś tam pozostałości tych firm no, były zatrudniane jako podwykonawcy. Czy stadiony budowaliśmy na Euro 2012. I jak to wygląda? Bo to nie tylko pewnie rola opozycji, która powinna oceniać czy kontrolować rządzących, ale przede wszystkim sami rządzący, myślę, warto, żeby coś takiego zrobili i widzieli, na ile są sprawni i czy rzeczywiście nie powinni się bać tego, że kolejny raz mandatu albo na szaro swoich wyborców się nie da zrobić i nie wiem, okłamać Polaków albo pokazać im, że jesteśmy, nie wiem, nieudolni, nieprzygotowani, nie mamy dobrego pomysłu, a co najgorsze, może nie jesteśmy dobrym gospodarzem, tylko tak mamimy, tak, że coś się stało dobrego, gdy bezrobocie, emigracja, no i małe perspektywy na przyszłość.
Ojcze, szanowni państwo, tak, wybudowaliśmy najdroższy stadion na świecie. Dużo droższy od Marakany i jeszcze jakiegoś dodatkowego stadionu razem wziąwszy. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi o Stadion Narodowy, to inwestycja jeszcze nie została zakończona. Upadłość polskich firm. Rok ubiegły to był rekordowy w historii dwudziestolecia, jeśli chodzi o upadłość, bo zakończyło się, no żywo to zakończyło ponad 1350 firm, w większości budowlanych. Na terenie naszego kraju w roku ubiegłym 740 zleceń uzyskały firmy zagraniczne, przede wszystkim firmy niemieckie, na kwotę około 65 miliardów złotych na inwestycjach w większości budowlanych. Polskie firmy w tym samym czasie uzyskały zlecenia za granicą, 34 zlecenia na kwotę poniżej 400 milionów złotych. Nie może tak dalej być, że dowiadujemy się o kolejnych aferach przy budowie dróg, autostrad przede wszystkim, gdzie wygrywały przetargi firmy zewnętrzne, natomiast faktycznie na budowach były zatrudniane jako podwykonawcy polskie firmy, których później dotykała sprawa upadłości w związku z niewypłaceniem należności, gdzie jeśli chodzi o podwykonawców, stosowano swego rodzaju całą piramidę, całą kaskadową relacje powiązanych ze sobą firm, gdzie służyło to przede wszystkim wyprowadzeniu pieniędzy. Kolejną sprawą jest, zachwycamy się może dużą ilością środków finansowych w perspektywie poprzedniej, tej, która się już na dobrą sprawę skończyła, a trwa rozliczenie, było to około 92,5 miliarda euro. Natomiast w tymże czasie 1/3 tej kwoty, to prawie 1/3, to były pieniądze przeznaczone jako składka członkowska Polski do Unii Europejskiej. Natomiast w tej chwili w nowej perspektywie mamy około 10 miliardów euro więcej, natomiast składka członkowska wynosi około 47% tej kwoty. Jeśli chodzi o inwestycje realizowane w minionej już perspektywie, to przede wszystkim to były inwestycje realizowane przez samorządy terytorialne. Rocznie 2009, 10, 11 samorządy na wydatki majątkowe przeznaczały średnio około 43 miliardy złotych. Ale w tymże samym okresie czasu sektora administracji rządowej na wydatki inwestycyjne było przeznaczone średnio rocznie około 15 miliardów złotych. Czyli tutaj te różnice pokazują skalę wysiłku, jakie poniósł tutaj samorząd, który zapłacił za to dużą cenę. Dlatego, że zadłużenie sektora samorządowego wzrosło z 24,5 miliarda złotych na koniec 2007 do ponad 70 miliardów złotych w roku ubiegłym. Zadłużenie sektora samorządowego oraz zapisy ustawy o finansach publicznych czy ustawy o dochodach samorządu, jeśli nie zostaną zmienione, stanowią poważną barierę przy absorpcji środków finansowych w nowej perspektywie przez samorząd, gdyż samorządom, jak liczą eksperci, potrzeba około 65 miliardów złotych na udział własny. Te samorządy tych pieniędzy mieć nie będą.
Pan poseł Stanisław Orzuk wspomniał o kwestii rolnictwa. Bardzo często pan minister też o tym wspominał. Mówi się, że najwięcej pieniędzy dostali rolnicy. To oni są największymi beneficjentami. ale docierają informacje, że import świń do Polski wzrósł o 40%, że w Polsce i Czechach najniższe pogłowie trzody chlewnej od zakończenia II wojny światowej, więc to jest ogromny przedział czasowy. Że no z jednej strony, że dostaliśmy duże dopłaty bezpośrednie i sprzęt, no ale znowu problem z naszym sprzętem, z naszymi ciągnikami. Przecież my, mając tyle ziemi, mając tyle gospodarstw rolnych, moglibyśmy inwestować w ciągniki. Szkoda, że upadł Ursus, który był kiedyś te fabryki były też i dla nas chlubą. Eksportowaliśmy wiele maszyn rolniczych poza granicę. Wkrótce nie będziemy mieli naturalnych wędlin, będą spryskiwane kondensatem dymu wędzarniczego, tak? Jaką kiebasę będziesz chciał, taki zapach? Czy no można powiedzieć, każdy zapach jest możliwy. I teraz przecież rolnicy, hodowcy niedawno też i pod Sejmem gdzieś wywieszali banery: polską kiełbasę jadł dziad, jadł wnuk, a teraz tradycje chcą wesłać na bruk. Oni są bezsilni, tak? Nikt ich nie słyszy. Pytanie, kto się ma za nich upomnieć? I tacy ludzie stojący z boku pewnie mogliby powiedzieć, może w tym odpowiedzialni za decyzję nie mają żadnego udziału. Żadnych pieniędzy może z tego nie mają. Może trochę tam do budżetu wpadnie, ale to nie jest ich osobisty zysk. Może dlatego tym się nie zajmują. Może tam jeszcze ręka ich nie dosięgła, dlatego się tym za bardzo nie przejmują.
Proszę Ojca, rzeczywiście te sprawy dotyczące rolnictwa to są takie sprawy, które w dużej mierze decydują się w Unii Europejskiej, dlatego oczywiście my tutaj wszyscy obecni, pani poseł Wiśniewska, pan poseł Orzuk i wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości apelujemy o to, żeby była jak największa frekwencja w tych wyborach, ale zwłaszcza polska wieś, polscy rolnicy, nikogo nie powinno zabraknąć przy urnach wyborczych, bo naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak będziemy reprezentowani w Parlamencie Europejskim. I ja powiem, proszę Ojca, krótko, gdybyśmy mieli inną władzę w Polsce, to nawet i inną reprezentację w Parlamencie Europejskim, ale bardziej, bo to się te sprawy zazębiają. To, co się robi w Polsce w sprawach europejskich i jak się te sprawy do końca doprowadza w samym Parlamencie. Moglibyśmy mieć o 8 miliardów euro więcej na polskie rolnictwo. Ja przypomnę takie podstawowe liczby. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2006 roku negocjował pieniądze na rolnictwo, wszystkie unijne pieniądze, ale także te na rolnictwo, na lata 2007-2013 i wynegocjował 32,5 miliarda euro. To było za mało. Myśmy się wcale nie cieszyli, że to jest dużo. Nie było żadnej propagandy sukcesu wtedy. Ten rząd wynegocjował o 4 miliardy mniej, 28,5 miliarda i zrobili wielkie halo, jaki to wielki osiągnęli sukces. W parlamencie można było, mówiłem o tych 8 miliardach więcej, bo w parlamencie był nawet klimat, żeby było 36 miliardów. Oni się zgodzili na 28,5. Polska wieś bardzo odczuje brak pieniędzy, dlatego że to jest głupstwa też się opowiada ludziom, mówiąc, że rolnicy są takimi beneficjentami wielkimi, taki przywilej mieli, że skorzystali z tego. Nieprawda, dlatego że na całym świecie trzeba rolnictwu pomagać, bo rolnictwo to nie jest przemysł, to jest szczególna dziedzina. Bez pomocy nie będziemy jedli chleba, to jest proste. Stany Zjednoczone pomagają, Japonia, Chiny już teraz. Wszyscy, którzy chcą mieć rolnictwo, muszą je w nie inwestować. Publiczne pieniądze. I dlatego to jest konieczność. Natomiast nasi rolnicy są dyskryminowani. Dyskryminowani są. Dostają mniejsze dopłaty niż rolnicy niemieccy, francuscy, holenderscy. I ten rząd, ta ekipa, Platforma z PSL-em niestety, nie zrobiły nic, żeby to Prawo i Sprawiedliwość walczyło o wyrównanie dopłat. A oni w tym nawet przeszkadzali. Proszę Ojca.
A jaka to jest różnica, jeżeli chodzi na przykład w procentach?
Niemiecki rolnik dostaje z 350 euro na hektar, a polski dostaje może teraz 220. To się tam stopniowo trochę podniosło, ale głównie dzięki temu, że ziemi ubyło w Polsce. I proszę Ojca, to jest cała opłacalność produkcji się w tej różnicy między tym 220 a 350 zawiera. to jest sens pracy albo brak tego sensu. To są naprawdę wielkie, wielkie różnice. Dlatego no, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy walczyli o równe prawa dla polskich rolników, a ja przytoczę wypowiedź z PSL-u, polityka PSL-u, w imieniu klubu PSL-u, poseł występujący, mówił tak: nie możemy mówić o wyrównaniu dopłat bezpośrednich, bo trzeba byłoby Niemcom czy Francuzom zabrać, żeby nam zwiększyć. On był PSL, broni rolników z innych krajów, jest adwokatami cudzych spraw, a nie bronią polskich spraw. Trzeba im naprawdę wystawić rachunek w tych wyborach. Jeden z kolegów tutaj, senator Bogdan Pęk, który też kandyduje do Parlamentu Europejskiego, powiedział, że gdyby Witos wstał z grobu, to by wziął tęgą lagę i naprawdę przegonił PSL za tą politykę, którą oni prowadzą wobec polskiej wsi. I miał rację, zgadzam się z tymi słowami, bo to są naprawdę skandaliczne zaniedbania, jeśli chodzi o rolnictwo. I proszę ojca, jeszcze jedno zdanie. Budowany jest taki klimat sukcesu wielkiego. Oczywiście polscy rolnicy to są bardzo pracowici ludzie, bardzo zdolni, naprawdę wielkim wysiłkiem trzymają się jeszcze ziemi, kochają ziemię przede wszystkim. To jest miłość do ziemi, to jest tym napędem dla polskich rolników. Ale sytuacja jest bardzo trudna. Choćby z tą sytuacją w wieprzowinie ojciec wspomniał. 19 milionów świń było w Polsce w 2007 roku, ten rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest 11 milionów świń. Wtedy można było wszystko sprzedać. Polacy jedli więcej mięsa wtedy, 44 kg na głowę, teraz jest tylko 36. I nie było problemu z eksportem. Sprzedawaliśmy wieprzowinę na zewnątrz. Teraz importujemy setki tysięcy ton, bo brakuje w kraju wieprzowiny, mimo że Polacy mniej jedzą, bo są biedniejsi. A rząd nie potrafi zapewnić rolnikom zbytu. No cóż to jest za polityka? To jest przecież kompromitacja jedna wielka. Te wszystkie trudności z embargiem rosyjskim, ich by nie było, gdyby nie z jednej strony nie bieda w Polsce, a z drugiej, gdyby było lepsze rządzenie.
Rzeczywiście sytuacja nakreślona tutaj przez pana europosła Wojciechowskiego i mojego kolegę sejmowego, pana posła Stanisława Ożoga, jest sytuacją rzeczywistą i pokazaną na podstawie liczb w sposób niezwykle precyzyjny. I kiedy prześledzimy, co dzieje się w rolnictwie, co dzieje się w gospodarce, szczególnie zwracając uwagę na te sprawy związane z energetyką, to możemy postawić taką tezę, że dziś jesteśmy świadkami demontażu państwa polskiego, bo rząd polski nie staje na wysokości zadania, żeby chronić rynek wewnętrzny, chronić i rozwijać polską gospodarkę, wspierać rolnictwo, wspierać gospodarkę, wspierać edukację. Mamy wrażenie bardzo często, jakby rząd opuścił Polskę, nie zabiegając o sprawy Polaków w Unii Europejskiej, nie zabiegając o sprawy wewnętrzne w kraju. Ma się wrażenie, że rządowi nie zależy na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska się bogaciła, bo gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, co jest marką polskiego przemysłu? To jest pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Bo jaką mamy markę rozpoznawalną na świecie, skoro doprowadzono do upadku polskiego przemysłu, polskiego przemysłu stoczniowego, a dziś jesteśmy świadkami, kiedy rząd przyznaje się, że nie ma recepty dla polskiego węgla, nie ma recepty dla sektora energetycznego, nie widzi potrzeby powiązania sektora energetycznego z branżą węglową. To jest skandal, że spółki energetyczne polskie kupują węgiel sprowadzany z zagranicy, a nie węgiel polski. Przecież gospodarka to jest system naczyń połączonych. Tą koniunkturę powinniśmy sami nakręcać. środki unijne miały być szansą na rozwój Polski. A tutaj przykłady podane przez pana posła Ożoga, przez pana europosła Wojciechowskiego są dowodem na to, że nie ma myślenia strategicznego o rozwoju Polski. Jest wydawanie pieniędzy publicznych, niekoniecznie rozsądnie, niekoniecznie mądrze. Jest przyjadanie pieniędzy unijnych na różnego rodzaju szkoleniach, z których kompletnie nic nie wynika, albo też wynika bardzo niewiele. Kiedy popatrzymy na to, jak niewiele wydano pieniędzy na wzmocnienie infrastruktury kolejowej w Polsce ze środków unijnych, to okazuje się, że zrealizowano tylko 15% środków. A dzisiaj jadąc z Warszawy do Torunia, jechaliśmy pociągiem, który naprawdę już wymagał dawno temu wymiany. Infrastruktura kolejowa w Polsce jest w złym stanie. Nie wykorzystuje się tych szans w taki sposób, w jakich się powinno. Nie chroni się wewnętrznego rynku. Przykład i dowód. Zamówiono i sprowadzono do Polski Pendolino za ponad 2,5 miliarda złotych, kiedy można było kupić w polskiej fabryce 6 czy może 5 razy tyle składów pociągów, ile wydano za Pendolino włoskie, do którego nie przystosowana jest polska infrastruktura kolejowa. Jednocześnie zobowiązano się, że tenże pociąg włoski będzie serwisowany we Włoszech. To znaczy, że będziemy utrzymywać miejsca pracy we Włoszech. Gdyby był serwisowany w Polsce, byłyby miejsca pracy w Polsce. To są drobne dowody na to, ale szczegółowe, że rząd nie ma strategicznego myślenia. Środki unijne miały być szansą na wzmocnienie średniego sektora budowlanego, który miał się rozwinąć na budowie dróg i autostrad. Mój szanowny kolega, pan Stanisław Ożóg, precyzyjnie pokazał, jak zmarnotrawiono te środki na autostradach, a pan europoseł Wojciechowski na przykładzie rolnictwa pokazał, że te środki są wydawane nieefektywnie, a też w znacznej części, podkreślam, w znacznej części, wracają do krajów starej piętnastki w postaci zamówionego i sprowadzanego do Polski sprzętu, a przecież polska gospodarka kiedyś stała innowacyjnością i była powszechnie szanowana na świecie.
Tu dodam, pani poseł, Jadwiga Wiśniewska rzeczywiście dotknęła kluczowej sprawy, bo mówimy bardzo często, jak to Polska znakomicie wydaje unijne pieniądze. Chwalona jest pani minister, teraz już wicepremier Bieńkowska, świetnie wydaje pieniądze. Ile to już pieniędzy wydała? No, wydawać pieniądze to jest bardzo łatwo. To akurat nie, do tego nie trzeba wielkich talentów. Natomiast rzeczywiście te pieniądze w dużej mierze zostały wydane źle, między innymi na różne niepotrzebne rzeczy, o których mówiła pani poseł Wiśniewska. Ale ja powiem jeszcze, jeden jest taki skutek bardzo, bardzo niedobry z użycia tych unijnych pieniędzy w taki sposób, że one trafiają w Polsce w dużej części do bogatszych regionów, do bogatszych samorządów, do tych, które mają swoje pieniądze, żeby dołożyć. Pan poseł Stanisław Ożóg też o tym mówił. Dobrze, że ktokolwiek dostaje w Polsce te pieniądze, ale z drugiej strony są gminy, samorządy, których na to w ogóle nie stać, które mają, w których się zamyka ostatnie szkoły, w których się w ogóle zwijają poszczególne placówki. Są regiony Polski, które się w błyskawicznym tempie wyludniają. Mało kto wie może, że województwo łódzkie jest właśnie takim regionem, z którego ja kandyduję akurat.
I województwo śląskie,
łódzkie są, Podkarpacie jest może nie aż tak się wyludnia, ale jest biedne. Tak,
ale
natomiast
w takim szybkim tempie
Śląsk, tak, i województwo łódzkie. U nas 10-12 tysięcy mieszkańców każdego roku ubywa w województwie łódzkim. To jest miasto rzędu powiatowych Brzezin na przykład. Powiat Rawski, z którym w Rawie Mazowieckiej mieszkam, ma 50 tysięcy mieszkańców, to taki powiat znika w ciągu 5 lat. Takie jest tempo wyludniania się. Miasto wojewódzkie Łódź, no, drugie miasto zawsze po Warszawie w Polsce przez chyba od 100 lat, miało 850 tysięcy mieszkańców, teraz ma mniej niż 720 tysięcy. I spadło już na trzecie miejsce w Polsce, a pewnie niedługo spadnie na piąte miejsce pod względem liczby mieszkańców. To jest dramatyczny problem, który dotyka niektórych regionów. Te pieniądze powinny być specjalnie adresowane właśnie tam, gdzie są największe potrzeby. Państwo powinno mieć program, a nie ma takiego programu dla Śląska, dla Podkarpacia, dla województwa łódzkiego, dla Łodzi, tam gdzie są największe problemy. Nie zrobiono wiele, a zgoła nic na to, żeby przy pomocy unijnych pieniędzy tworzyć miejsca pracy, tworzyć, a nie baseny, stadion narodowy, wszystko fajne, wszystko potrzebne, tylko że największą potrzebą dla Polaków jest praca i powinny te pieniądze pójść przede wszystkim na tworzenie miejsc pracy. Była idea, tu sięgnę do swojego regionu, budowy wielkiego lotniska międzykontynentalnego między Łodzią i Warszawą. Jest takie świetne miejsce na to jest niedaleko Rawy Mazowieckiej, miejscowość Babsk, znakomite tereny na lotnisko. Platforma zarzuciła te plany. Wybudowali marne lotnisko w Modlinie, gdzie pas startowy natychmiast się pokruszył i przez długi czas wielkie straty, samoloty nie mogły startować. Trzeba podejmować ambitne wyzwania. To lotnisko między Łodzią a Warszawą jest bardzo potrzebne. Ono dałoby wiele miejsc pracy, a poza tym dałoby Polsce pewną rangę. To znaczy, jeżeli chce się odgrywać w regionie jakąś istotną rolę, a Polska chce taką rolę, powinna taką rolę odgrywać, my chcemy, żeby odgrywała, to powinna podejmować tego typu wyzwania. Ja tylko powiem, że Turcja, która jest poza Unią Europejską, buduje teraz lotnisko pod Stambułem na 160 milionów pasażerów. Największe lotnisko na świecie. A polskie Okęcie przewozi 9 milionów pasażerów. Jest chyba 34 w Europie. Nie ma ambitnych wyzwań, bo Polska jest gdzieś w ogonie Europy. To opowiadanie o tym, jakim my tutaj jesteśmy prężnym krajem, jak się świetnie rozwijamy, jest oderwane od rzeczywistości. W statystyce to może różnie tam wyglądać, ale statystyki nie oddają wszystkiego. Brakuje takiego rozmachu, to co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy zainwestować ponad bilion złotych właśnie w takie przedsięwzięcia, które będą dawać Polakom pracę, dawać rozwój. I temu powinny służyć w całości unijne pieniądze. Nie jakimś przedsięwzięciom pokazowym, które może ładnie wyglądają na jakimś tam akademiach, jak się przecina wstęgi, ale nie dają Polakom miejsca pracy. Przede wszystkim praca.
Ja tutaj dodam do tego, co powiedziała moja koleżanka, pani poseł Wiśniewska oraz kolega, pan poseł Wojciechowski Janusz. O jednej rzeczy, mianowicie mówimy o bezpieczeństwie, tym socjalnym i poczuciu bezpieczeństwa również. Rząd Polski, Platformy Obywatelskiej, w czasie kampanii wyborczej w 2011 roku uchwałą Rady Ministrów przyjął program zabezpieczenia przeciwpowodziowego do Rzecza Górnej Wisły. To jest 5 województw: śląskie, małopolskie, moje podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Dotychczas od 2011 roku, od sierpnia, to były pozorowane działania. A w tej chwili ten program nie istnieje. Został wysadzony w powietrze. Nie będzie środków finansowych przydzielonych przez Komisję Europejską, dlatego że Komisja Europejska naszemu rządowi pokazała czerwoną kartkę, nie żółtą, tylko czerwoną kartkę, i ma się rząd zająć opracowaniem masterplanu dotyczącego całej Wisły. Więc mówmy o poczuciu bezpieczeństwa, a w tym wypadku o bezpieczeństwie, mając na uwadze wielokrotnie powtarzające się w tamtym terenie powodzie. I na to się po prostu absolutnie nie możemy godzić. No i pani poseł Wiśniewska mówiła o Pendolino. Cała atrakcja tego składu to jest to tak zwane wahadełko, które to umożliwia bezpieczne poruszanie się po torach na zakrętach przy dużych szybkościach. Tylko tyle, że za to wahadełko to trzeba było zapłacić i te składy stoją pod Warszawą, rdzewieją. Natomiast to wahadełko jest wyłączone, dlatego że nie mamy takiej infrastruktury, ażeby te prędkości ponad 200 km na godzinę mogły być po prostu rozwijane. Mówmy o kolejnym problemie, jaki był w perspektywie, która się kończy. Boję się, żeby nie było najpodobniej w następnej, ostatniej perspektywie finansowej, gdzie Polska będzie beneficjentem netto, marnowanie pieniędzy na przykład z kapitału ludzkiego. Przecież realizowano całe programy szkolenia dla szkoleń. Kto szkolił, za jakie pieniądze, nawet i te media, właśnie różne media o tym informowały, pokazując po prostu występujące patologie. Mówi się też o tym, że o sukcesach, tutaj pan poseł Wojciechowski mówił, jakie były pieniądze wynegocjowane na wspólną politykę rolną w poprzedniej perspektywie, czy w tej perspektywie. Pięknie oddałeś tutaj te proporcje. Ja powiem o jednej rzeczy. Opowiada się, że to Polska dostała rekordowe pieniądze, największe pieniądze w Europie. Prawda jest taka, że Polska spośród krajów tych beneficjentów jest największa powierzchniowo i największa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o ilość pieniędzy z tej nowej perspektywy na mieszkańca, to my wcale tak dobrze nie stoimy. My jesteśmy spośród tych krajów beneficjentów na 7. miejscu. Także należy to wszystko uczciwie przedstawić i naprawdę poinformować tak, jak to jest faktycznie.
Bardzo ważną rzecz powiedział pan poseł Orzuch, bo to jest takie propagandowe hasło. Polska najwięcej dostaje na Fundusz Spójności. No bo jest największa z biednych i najbiedniejsza z wielkich. No jesteśmy jednym z tych największych krajów Unii Europejskiej, jednym z sześciu największych, ale wśród tych sześciu jesteśmy po prostu biedni. I to z unijnych zasad wynika, a nie z żadnej łaski, że dostajemy na fundusze spójności no więcej niż Niemcy czy Francja, bo to są kraje już, które od dawna wzięły to. Przez dziesiątki lat pompowane były tam unijne pieniądze.
Ja się cieszę, że koledzy tak precyzyjnie pokazali tą manipulację dotyczącą wysokości kwot, jakie dostajemy w tej nowej perspektywie finansowej, bo to jest charakterystyczne dla tego rządu. Manipulowanie faktami. Jeśli przyjęli tą wstrętną zasadę, że jeśli fakty świadczą przeciwko nim, to tym gorzej dla faktów. Więc dlatego warto słuchać i warto być dobrze poinformowanym, słuchać mediów, które pokazują świat takim, jakim on jest, a nie kreują rzeczywistości. Bardzo często również jesteśmy świadkami, że te pieniądze unijne nie tylko są marnotrawione w sensie takim, że niegospodarnie wydane, ale również za te środki unijne propagowane są wartości sprzeczne z nauką społeczną Kościoła, jak choćby te związane z tak zwaną ideologią gender, która zakłada, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe. Kiedy rozmawiamy z europosłami minionej już w zasadzie kadencji i krajowymi, i zagranicznymi, a tutaj szczególnie z kolegą Januszem Wojciechowskim mam dobry kontakt, to widzimy, że środki unijne w ramach kapitału ludzkiego przeznaczane są na promowanie tak zwanego europejskiego myślenia, czyli dzisiaj europejskie myślenie jest zdominowane przez myślenie tak naprawdę lewicowe. Odejście od wartości, na których została ufundowana Unia Europejska, jest oczywiste. Dlatego też te wybory 25 maja są nie tylko ważne dla Polski, ale są również bardzo ważne dla Europy, bo od nich będzie zależało, jacy ludzie zostaną wybrani na następną kadencję i w którym kierunku Unia Europejska będzie zmierzać. Czy będzie zmierzać w kierunku wartości, czy będzie się po prostu dalej staczać. To jest ważne, żebyśmy byli świadomi, że ten 25 maja przed Dniem Matki Dzień jest dniem ważnym dla Polski i ważnym dla Europy. Marzę o tym, żeby ta Unia Europejska wróciła do wartości, do swoich chrześcijańskich korzeni, żeby była Unią suwerennych, ale solidarnych państw, ufundowanych na wartościach. Żebyśmy nie musieli martwić się, że różnego rodzaju lewackie ideologie będą deprawować nasze dzieci i wnuki bez naszej zgody. Bo dzisiaj niestety ta ideologia jest sączona niemalże we wszystkich programach pod hasłem tak zwanych programów równościowych są sączone treści, które naprawdę są tylko i wyłącznie deprawujące dla młodego pokolenia.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego, lista numer 4, pierwsze miejsce, pani poseł Jadwiga Wiśniewska, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego, lista numer 4, pozycja numer 2. I pan poseł Stanisław Orzuk, również kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z okręgu podkarpackiego, lista numer 4, miejsce 3. Telefony do studia do Radia Maryja 56 655 23 55. 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza Polską, 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca Grzegorza i państwa posłów.
Dziękujemy.
Ja chciałem do dwóch rzeczy się odnieść. Pierwsza, że tak powiem, sprawa formalna, bo do dzisiaj nikt nie poruszał sprawy, na co właściwie będziemy w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować. I chciałbym tu powiedzieć, i proszę radio i ojców, żebyście to powtarzali, żeby nie było rozczarowania, jeśli chodzi o tych wyborców, którzy pójdą do lokali wyborczych i zobaczą, że nie można na nazwiska głosować. Chciałem powiedzieć, że ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego polega na tym, że się głosuje na daną partię, na daną listę. Natomiast kolejność jest już artykułowana przez daną partię. Czyli czym więcej dana partia czy stronnictwo dostanie głosów do Parlamentu Europejskiego, tym więcej od jednego do kilku posłów wejdzie do parlamentu. Polska ma 53 miejsca w przyszłym Parlamencie Europejskim, czyli tu właściwie decydują już miejsca, które są usadowione na listach. I drodzy słuchacze i wyborcy, żebyście wiedzieli, że jak wejdziecie do lokalu, to głosujecie na daną partię, natomiast nie możecie określać swojego kandydata. Dobrze jest wiedzieć kto, ale właściwie już są zadecydowane głosy, tylko decyduje ile głosów na daną partię i jaka frekwencja
ja
będzie.
Ja myślę, że tak...
Jedyna szansa jest to, żeby jak najwięcej głosów oddać na partię wiadomo jakie.
Panie Marku, nie, jeżeli mogę, nie wiem czy tak rzeczywiście jest, ja tutaj od razu poproszę może pana mecenasa Janusza Wojciechowskiego o to, by powiedział.
Pan Marek z Bawarii zawsze dzwoni z ciekawymi refleksjami, ale tym razem nie dokładnie jest tak, panie Marku, jak pan stwierdził. Oczywiście wybiera się partię, ale z listy partyjnej wybiera się wybranego kandydata. I tyle, ile on dostanie głosów, to znaczy liczy się liczba głosów na partię, ale potem już wewnątrz listy liczy się liczba głosów na poszczególnych kandydatów, także wcale kandydat z numerem jeden nie może być pewny, może wygrać kandydat z dalszego miejsca. To różne są ordynacje w różnych krajach, nie ma jednej ordynacji europejskiej. W niektórych krajach tak jest, zdaje się w Niemczech właśnie tak jest, że głosuje się na partię, natomiast w Polsce głosuje się na partię, ale w ramach listy partyjnej także na określonego kandydata.
Czyli na przykład okręg wyborczy numer 2, czyli kujawsko-pomorskie, wszystkie no, tak są wyszczególnione, można powiedzieć, komitety
jak
wyborcze.
Jak kandyduje pani poseł Jadwiga Wiśniewska, to jest lista śląska, liczy, są wszystkie listy, liczą po 10 kandydatów i pani poseł jest na miejscu drugim, więc kto chce wybierać panią poseł, to
czyli jeżeli więcej głosów miałaby pani poseł na drugim miejscu, to wyjdzie ona, a tak, nie pan tak, Bolesław Piecha.
Tak się zdarzało już poprzednio.
Ale ja mam nadzieję, że wejdzie i pan Bolesław.
I jedynka,
Bolesław
i dwójka. Ja liczę,
województwo śląskie ma szansę na dwóch, a przy dobrym wyniku Prawa i Sprawiedliwości może nawet na 3 mandaty. Tego, czego
panie
życzymy.
Marku, więc...
Tak, jeszcze jedna sprawa, a tylko ja słuchałem pana sędziego, pana mecenasa, pozdrawiam serdecznie Rawę Mazowiecką, ale czy widział pan te rzeczywiście formularze, które już są wzorcowymi w Polsce?
Nie, panie Marku, na pewno tak się głosuje.
No dobrze,
w
no to
wyborach.
Nie będę pewno, się wtrącał, bo w każdym razie w Niemczech nie ma miejsca na skreślenie kandydata.
Tak, bo są, tak jest w Niemczech, tak jest we Francji, że wybiera się listę partyjną i w zależności od wyniku tej partii wchodzi jeden, może przy lepszym wyniku dwóch kolejnych z listy, trzech.
No to kiedyś taki system był, panie Marku, wyjaśniliśmy, to dziękuję za sprostowanie.
Tak.
Natomiast czego chciałbym
też
powiedzieć a propos wyborów i a propos geopolitycznej sytuacji związanej z ekspansją i imperialną odbudową państwa rosyjskiego, że w tej chwili mamy do czynienia, że tak ze skrajnej prawicy, jak i ze skrajnej lewicy wszystkie partie te europejskie, które czy Le Pen partia, czy Flamandzka, czy Linke popierają politykę Putina. I tutaj ostrzegam, bo Putin będzie chciał te partie, które rzeczywiście będą mogły zyskać do 30% list według obecnych notowań, one będą przez Putina i przez rosyjskie imperium traktowane jako piąta kolumna do rozsadzania Parlamentu Europejskiego, głosowania w tym kierunku, żeby praktycznie rozłożyć całkowicie demokratyczne struktury w Parlamencie Europejskim. Żeby pan jako europoseł, ewentualnie wybrany w następnej kadencji, żeby pan zwrócił na to uwagę i żeby ten temat w Polsce był pokazywany, jakie jest niebezpieczeństwo, że jest to pewien, ja wiem, dylemat. Dlaczego partie skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe popierają politykę Putina ekspansjonistyczną nie tylko wobec Ukrainy, ale wobec interesów Rosji w środkowej i południowej Europie? I na to prosiłbym zwrócić uwagę, bo w doktrynie rosyjskiej sprawa imperium odbudowy już była w 2002 roku. I tu chciałbym tylko ten temat i nie zabierając więcej głosu, pozdrawiam państwa i życzę sukcesu w wyborach.
Dziękuję. Boże, ja tylko już, ponieważ już odpowiadałem panu Markowi, w tej sprawie całkowicie się z panem zgadzam. Oczywiście istnieje taka obawa, takie niebezpieczeństwo, zresztą już potwierdzone konkretnymi wypowiedziami, że no Rosja, realizując swoją politykę imperialną, będzie chciała również oddziaływać na Parlament Europejski i te partie o takim nacjonalistycznym zabarwieniu mogą tę rolę odgrywać i dlatego ważny jest ten nasz eurorealizm. Prawo i Sprawiedliwość wnosi do polityki europejskiej eurorealizm, czyli z jednej strony nie chcemy tego superpaństwa europejskiego, no ale z drugiej chcemy dobrej współpracy, chcemy jedności Unii Europejskiej w kluczowych sprawach, na przykład sprawach bezpieczeństwa i będziemy starali się tak wpływać na politykę europejską, a będzie nas wielu, Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na pewno dużą grupę swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, żeby właśnie w tym kierunku na tę politykę europejską wpływać, żeby to była realna polityka reagująca na zagrożenia, zwłaszcza zagrożenie rosyjskie, które staje się coraz bardziej realne, bo Rosja odbudowuje swoje imperium i to w dość szybkim tempie i musimy obudzić Europę, żeby temu skutecznie przeciwdziałać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jezus z Warszawy.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i szanownych państwa posłów.
Dziękuję.
Proszę państwa, ja wczoraj przypadkiem włączyłem kanał Info, którego na ogół nie oglądam. I była tam pani poseł z Solidarnej Polski, ja nazwiska nie pamiętam, przepraszam, jestem już w takim podeszłym wieku mocno.
Beata Kempa?
Nie. Taka sobie dość pani, no powiedziałbym, puszysta.
Pani Wróbel może.
Ale uciekło mi to nazwisko.
Marzena Wróbel może.
Możliwe, że tak, możliwe. Ale była też ta pani, która tak kiedyś tą Madzię Buczek obraziła, tata.
Kazimiera Szczuka.
Tak. I chodziło, proszę państwa, o to sąd nad panią poseł profesor Pawłowicz, że jak to mogła, jak to tego. Pan poseł Wojciechowski najlepiej wie, jaka to polityka miłości była, prawda, cały czas, aż doszło do czego doszło w tym biurze poselskim, prawda, jak do urzędującego świętej pamięci profesora Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, odzywał się, mówił Sikorski, Tusk, inni, cała, łącznie z panem Komorowskim i ten. I teraz sąd odprawiają, bo ja dzisiaj jeszcze w internet wszedłem, tak zwana, i to wirtualna Polska oczywiście. No oczywiście pan Tusk, prawda, wypowiada się, tam jeszcze jakieś autorytety wypowiadają się, że jak to, że pani profesor powiedziała, że to jest pastuch. O pana Bartoszewskiego chodziło. Notabene znowu go pani Szczuka oczywiście profesorem tytułuje, a on przecież żadnego tytułu profesorskiego nie ma, bo profesor Nowak kiedyś dokładnie opisał, ale to nie jest już miejsce na to. Ile ten pan, jak on się wyrażał w stosunku do PiS-u, jakie, a pan Niesiołowski, inni, no to przecież to jest coś jako wymaga. Ja podziwiam panią profesor Pawłowicz, naprawdę rzetelnie mówi to, co jest i zresztą, no ja jestem cały czas elektorat państwa, czyli PiS-u i w ogóle zbulwersowany byłem tak na marginesie, już będę kończył ojcze Grzegorzu, ale tak powiem, zbulwersowany byłem ostatnie wybory do Senatu, akurat tu, gdzie ja mieszkam na Brudnie w Warszawie, był kandydatem świętej pamięci pan Zbigniew Romaszewski, na którego głos oddałem, no ale wygrał pan Marek Berman, Welborowski, prawda? No więc jak ludzie głosem z kościoła, ludzie wychodzą i idą i w ten sposób głosują. I jeszcze miałbym tutaj ostatnie zdanie do państwa posłów. Proszę państwa, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, bo ja jestem, wiadomo, już emerytem. Emerytów jest bardzo, to jest duży elektorat. Ja nie wiem, czy nie należałoby, no państwo posłowie macie zajęci, jesteście i tak dalej, ale przecież macie wspaniałych, inteligentnych, młodych ludzi, którzy mogliby się nawet w parafiach spotkać, bo są sale do tego duże. Są pomieszczenia, u mnie na przykład w parafii jest tak zwany dolny kościół. I jeżeli jakieś tam większe coś, to się tam, powiedzmy, te spotkania odbywają, żeby tym emerytom coś powiedzieć, bo przecież emeryci są państwo najlepiej, sami wiecie, jak są traktowani i po prostu jaka bieda jest i jeszcze im się wydaje się 15 zł tego, prawda, pani Kopacz 40 bierze, już nie mówię o pani Gronkiewicz. No i proszę państwa, nie wiem, czy ja tam dobrze to myślę, ale naprawdę dobrze by było, żeby właśnie, mówię nie tylko w Warszawie, bo nie znam jaka sytuacja, ale żeby wasi koledzy z PiS-u zorganizowali spotkania z księdzem proboszczem, porozmawiać i tak dalej. I ja myślę, że na to przyjdzie dużo ludzi, dużo emerytów przyjdzie. I w ten sposób przecież pozyskacie dość pokaźny elektorat. No to tyle bym powiedział. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy
państwa
panu.
I naprawdę no, jestem pełen uznania dla wszystkich państwa, bo troszkę śledzę, ale tylko telewizja trwam i to jestem. Innych programów nie oglądam. Szczęść Boże.
Miło nam. Bardzo dziękujemy, panie Jerzy. Pozdrawiamy naszych słuchaczy w Warszawie. Z Panem Bogiem.
Pan Jerzy zwrócił uwagę na brak symetrii w mediach. Tutaj warto przy tej okazji przypomnieć, kiedy naszych wyborców obrażano, kiedy nazywano nas niedorżniętą watahą, kiedy nazywano bydłem. Wtedy nie przypominam sobie oburzenia pana Tuska, portali internetowych, stacji telewizyjnych, a dziś słyszę te pełne oburzenia głosy, jeśli chodzi o wypowiedź pani profesor Pawłowicz. Warto, żeby ci ludzie przeczytali taką książkę zatytułowaną Przemysł Pogardy, która precyzyjnie opisuje, w jaki sposób nakręcano i wprowadzano w życie publiczne tę pogardę względem nieżyjącego pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. Ja takiego oburzenia mediów nie słyszałam wtedy. I też chcę powiedzieć, że ten język pełen agresji wprowadzał między innymi pan Bartoszewski, nazywając nas bydłem, więc warto pamiętać zawsze o korzeniach i warto też przy tej okazji pokazywać, jak wtedy ta wypowiedź pana Bartoszewskiego nie spotkała się z krytyką tych prorządowych mediów, tych prorządowych portali internetowych, a teraz dzisiaj słyszymy ich oburzenie. Ja pamiętam, kiedy obrażano pana prezydenta, to również obrażano nas wszystkich Polaków, bo pan prezydent reprezentował urząd w naszym imieniu, w imieniu wszystkich obywateli. I te słowa pogardy, które się pojawiały, zostały wprowadzone przez polityków Platformy Obywatelskiej. Przecież to słynne powiedzenie Radosława Sikorskiego, jeszcze jedna bitwa i dorżniemy tą watahę. Wiadomo, kogo miał na myśli. Kiedy z mównicy sejmowej politycy Platformy w stronę polityków Prawa i Sprawiedliwości mówili słowa straszne, tuż przed katastrofą smoleńską. Mówiono do nas, że wyginiecie jak dinozaury, że jesteście jak złodzieje plądrujący walizki na tonącym statku. Obrażano nas i poniżano wielokrotnie. Chcę tutaj powiedzieć, że te słowa pani profesor Pawłowicz zostały w znacznym stopniu wyrwane z kontekstu i zmanipulowane. Jestem wdzięczna panu Jerzemu za ten głos, wspierający i dający świadectwo, że nie wszyscy słuchacze, widzowie, ludzie w Polsce kupują tę rządową propagandę.
A ja dodam jeszcze tylko i też dziękując panu Jerzemu, że przypomniał coś, o czym już ci krytykujący tak polityków Prawa i Sprawiedliwości, panią profesor Pawłowicz i innych, za rzekomy język agresywny, no, zapomnieli, co się stało w Łodzi 19 października 2010 roku, kiedy to w akcie politycznej nienawiści został zamordowany świętej pamięci Marek Rosiak, mój ceniony współpracownik i działacz Prawa i Sprawiedliwości. Jakoś to tak bardzo szybko wyrzucili ze swojej pamięci. A to przecież tamten język nienawiści, te niedorżnięte watachy, to bydło i te inne tego typu sformułowania nasączyły tego człowieka nienawiścią. Mówi się, że to był atak szaleńca. To nie był chory człowiek, badany, psychicznie zdrowy, tylko nasączony nienawiścią. Po prostu nasączony nienawiścią, którą oni sączyli z tamtej strony. Prawo i Sprawiedliwość nawet w 1/10 nie odpowiada takimi sformułowaniami, jak te, które padają niestety z tamtej strony sceny politycznej. To jest wielki problem, bo ta pogarda rzeczywiście się rozszerza. To jest choćby w sprawie smoleńskiej, jak dzisiaj mamy kolejną miesięcznicę tej tragedii, już 4 lata i miesiąc minął, nie znamy prawdy. A co się mówi o ludziach, którzy tej prawdy poszukują? Oszołomy, sekta smoleńska. Przecież cały czas pogarda jest, że ktoś w ogóle zadaje pytania, że ktoś chce dochodzić prawdy, że ma wątpliwości, że nie przyjmuje jakichś ewidentnych kłamstw. To jest po prostu odżegnywany od czci i wiary. To się dzieje systematycznie, więc niech się ci politycy, ci przedstawiciele mediów sprzyjających określonej opcji politycznej sami zastanowią nad sobą, jaką prowadzą tutaj, co robią w ogóle, jak dewastują polskie życie publiczne. Oni nie są pokrzywdzeni, to oni są sprawcami tej nienawiści.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam wszystkich Państwa serdecznie. Krystyna z Łodzi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, no bo Państwo w tej chwili jesteście w radiu, ale ja w tej chwili w internecie, no nie w tej chwili, z pół godziny temu tylko dzwoniłam cały czas, przeczytałam artykuł pana Marka Grubarczyka, europosła, na portalu w polityce.pl. Tytuł jest taki: Donalda Tuska wiara w Unię Energetyczną kończy się likwidacją elektrowni Dolna Odra. Czy ucieszy to dwie stolice? No i czytam rzeczywiście, że to całą aglomerację zachodniopomorską zasila ta elektrownia, że wobec tego, co będą Niemcy tam zasilać, Włoch mi staną na głowie. Chociaż dlatego, że jestem wieloletnim pracownikiem energetyki w Łodzi, znam ludzi z Dolnej Odry, chociaż u mnie ja z elektrociepłowni jestem i jest u nas i już Dalkia francuska nas ma, ale to jest przerażające. No to by było na tyle. Nie wiem, może czy Państwo wiedzą o tym. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże Pani.
No, Marek Grubarczyk jest posłem dotychczasowej kadencji i kandydatem na następną kadencję, świetnie znający problemy energetyki, zwłaszcza gospodarki morskiej, ale no, tak jak pani powiedziała, nie znam tego jego artykułu, ale jeżeli on ten problem podnosi, to trzeba naprawdę bardzo, bardzo się temu dokładnie przyjrzeć. I no, cała ta wspólna polityka energetyczna to jest utopia w tej chwili. To jest utopia obecnego rządu. To jest pewnie na pokaz taka akcja robiona na użytek propagandy wyborczej. No, wtedy, kiedy można było działać zdecydowanie, kiedy Niemcy z Rosją realizowali Nord Stream, to jakoś tego głosu Platformy nie było słychać, albo był on bardzo, bardzo cichy i niewyraźny. I to się do tego doszło. Cały czas słyszymy, jakie to wielkie wpływy ma Platforma w Europie, jaki to w ogóle popularny jest premier Tusk. Ostatnio się okazało, że ponad 2/3 Europejczyków w ogóle go nie zna. Ale i te wpływy Platformy są żadne tak naprawdę. Będziemy słyszeli w ostatnich dniach przed wyborami, jakich to świetnych Europejczyków mamy na listach Platformy. Tylko jest pytanie, co z tego dla Polski wynika? Co wynika dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, dla naszej gospodarki morskiej, dla naszych stoczni, dla Łodzi, z której pani Krystyna do nas telefonuje, co Łódź i ziemia łódzka może z tego skorzystać. No, niestety żadnych efektów nie widać. Wszędzie problemy coraz większe. No, też dziękuję za sygnał oczywiście, bo jak najpilniej się zapoznam z artykułem kolegi Grubarczyka. Na pewno ważny głos.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię ze Śląska, właściwie koło Katowic, takiej miejscowości Bytom.
Pani imię?
Moje imię Urszula.
Pani Urszulo, gdyby
pani... Ojca prowadzącego i oczywiście wspaniałych gości.
Dziękujemy. Jeżeli mogę, pani Urszulo...
Bardzo bym prosiła, wracam jeszcze raz do tej listy wyborczej. Bo tutaj w mieście, w którym ja mieszkam, to niewiele osób głosuje. A jeżeli głosuje, to najczęściej na Platformę. W związku z tym bardzo bym prosiła, bo znam tylko dwie osoby. Mianowicie panią Wiśniewską z listy 4, czyli z PiS-u na miejscu drugim. No wczoraj usłyszałam, bodajże to przedwczoraj, że pan Adamek, bokser z Solidarnej Polski, chyba miejsce 9. Kto jeszcze z PiS-u będzie na głosował na Śląsku?
To ja może oddam naszym gościom. Bardzo dziękuję. Głos pani Urszulo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam panią, pani Urszula. Ja wielokrotnie w Bytomiu byłam i wtedy, kiedy były uzupełniające wybory w Bytomiu, kiedy wybierano prezydenta po referendum. I rzeczywiście Bytom, nawet byłam w Bytomiu na programie interwencyjnym razem z telewizją Trwam, związanym z likwidacją szkół. Mówi się o walącym się Bytomiu, o zapadających się domach. Rzeczywiście tych problemów w Bytomiu jest bardzo dużo. Bytom był źle zarządzany przez wiele lat i zadziwiające jest w tym wszystkim to, że mimo tej biedy i niedostatku, jaka jest w Bytomiu, bo przecież poziom bezrobocia w Bytomiu jest naprawdę wysoki, to ludzie tam głosują tak, jak głosują. Czyli tak jak pani powiedziała, na Platformę Obywatelską, która jednak przyczynia się do tego, na jakim poziomie jest życie w Polsce, w tym życie oczywiście i w Bytomiu. Dlatego tutaj trzeba dużej roztropności, żeby wiedzieć, na kogo głosować, na jaką Polskę głosować. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobry program dla Polski. Przedstawiliśmy ten program na Kongresie Lutowym. Pokazaliśmy, że dla Polaków najważniejsze są następujące sprawy. Praca, rodzina, zdrowie. Dziś idziemy z dobrym programem do Unii Europejskiej i ten program przedstawiamy. Ale muszę panią poinformować, że może pani w tych wyborach europejskich oddać tylko jeden głos na jedną osobę. Jeśli pani odda w tych wyborach więcej głosów niż jeden, tym samym pani akt głosowania będzie nieważny. Nie można oddać jednego głosu na jedną listę, na drugą, na trzecią, na różne partie. Można oddać tylko jeden głos na jedną osobę ze wszystkich list. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Oddajemy jeden głos i ważne jest, żeby znać ten mechanizm głosowania. Niestety w ostatnich wyborach było blisko chyba, panie europośle, 2 miliony głosów nieważnych. Dlatego tak?
No to w samorządowych, do sejmików, tak. W europejskich nie było aż tak dużo ale nieważnych. Właśnie do sejmików. No ale ważne, żeby się żaden głos nie zmarnował,
że już jak idziemy do wyborów, to proszę pamiętać, oddajemy tylko i wyłącznie jeden głos, jeden znak X stawiamy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze. Mówi Magda z Warszawy. Prosiłabym bardzo o wyjaśnienie jakiej nurtującej mnie sprawy, bo mam wśród swoich znajomych osoby, które chcą głosować na Solidarną Polskę. I no i ja zawsze bywam tłumaczyć, że jeżeli ta partia nie przekroczy progu, to będzie na daną osobę, dajmy na to, na którą się lubi, odda się ten głos, że to będzie głos zmarnowany, że lepiej na partię, która wiadomo, że przekroczy ten próg wyborczy. Tymczasem właśnie dzisiaj ta osoba jest godna zaufania, powiedziała, że zupełnie jest inna ordynacja do Parlamentu Europejskiego, że jak dana osoba że tu nie ma znaczenia, czy ta partia przekroczy próg, czy nie, że jeżeli dana osoba odpowiednią ilość głosów zdobędzie, to wtedy do Parlamentu Europejskiego się dostanie i po prostu ten głos nie będzie zmarnowany. Także bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tej sprawy, trochę tak pod względem prawnym, czy te wybory rzeczywiście są, mają, po prostu inaczej się odbywają niż wybory samorządowe i parlamentarne. Dziękuję uprzejmie, czekam na odpowiedź. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy pani.
Ja serdecznie pani dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo ważne, powiem, w fundamentalnym znaczeniu pytanie. I jednoznacznie chcę, żeby to wybrzmiało, że komitet wyborczy wyborców, który nie przekroczy w skali kraju 5% progu wyborczego, nie będzie partycypował przy podziale mandatów. Tych mandatów jest 51 w Polsce, 51 posłów do Parlamentu Europejskiego będą wybierani 25 maja. I jeszcze raz mówię, musi być przekroczony próg wyborczy 5% w układzie całego kraju, ażeby stronnictwo, partia partycypowało przy podziale tych mandatów. Natomiast prawda jest taka, jak pani powiedziała, że te głosy oddane na wymienioną tutaj partię przez panią oraz inne, które nie przekraczają nawet i w sondażach progu 5%, będą praktycznie stracone.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisław Legionowa.
Prosimy, panie Stanisławie.
Już na antenie?
Tak, jest pan na antenie.
Już. Proszę państwa, jestem sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat, przy tym politologiem. Proszę państwa, wyrażę się tak może nieładnie, ułożenie list w bieżących wyborach napawa optymizmem, budzi nadzieję, że pewne tendencje, które no, trwały już od kilku lat, które niestety, z pewnością nie były pozytywnymi tendencjami dla Prawa i Sprawiedliwości, a co za tym idzie dla Rzeczypospolitej, dla sprawy, zostały zażegnane. A te tendencje, najkrócej, proszę Państwa, no muszę to powiedzieć, dlaczego przez długi czas, ale chyba niestety nadal, w Prawie i Sprawiedliwości, przynajmniej w klubie parlamentarnym, pada się na twarz przed dwoma panami, przed panem Kotulą i panem Dzierżawskim. obrońcami życia i chyba czyta, chyba podpisuje się chyba bez czytania wszystko, co ci panowie nam podsuną. Jeśli komuś nie podoba się tak zwany kompromis aborcyjny, proszę rozejrzeć się po świecie, po Europie, jakie ustawodawstwo, jakie rozwiązania w tym zakresie, w zakresie ochrony życia obowiązują. Jeśli komuś się nie podoba, no proszę bardzo. Za kilka lat będziemy mieli, co nie daj Boże, w Polsce aborcję na życzenie, a winien kto będzie? Oczywiście winien będzie Jarosław Kaczyński i dawne Porozumienie Centrum, a na pewno nie panowie Kotula i Dzierżawski, którzy forsują absurdalne i nierealizowalne rozwiązania. Niech ci panowie zastanowią się, co czynią. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ja panu powiem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Pan zatelefonował też do Radia Maria. U nas nie ma kompromisu bronić życia, czy go nie bronić. Jedynie bronimy. Pan Bóg jest dawcą życia i my nie możemy, tak prawda, dzielić włosa na dwoje, bo tu nie ma takiej możliwości. A czy Prawo i Sprawiedliwość jest zakładnikiem pana Kotuli i Dzierżawskiego? Nie wiem.
Ja tutaj zostałam upoważniona przez pana europosła Janusza Wojciechowskiego i przez pana posła Stanisława Orzuga do powiedzenia również i w swoim imieniu, i w imieniu moich szanownych kolegów, że nikt z nas nie zna wymienionych przed chwilą z nazwiska panów, tak więc nie wiem, przed kim to mielibyśmy padać na twarz. Tak, a nie było nam dane.
Są tacy ludzie na Podkarpaciu, którzy bronią życia ostatnio chociażby.
Ale rzeczywiście tak, tylko tutaj pan podał dwa nazwiska osób, których ani pan Janusz Wojciechowski, ani pan poseł Orzuk nie zna, więc...
Z Rzeszowa.
Jeśli z Rzeszowa, no to jest pewno pan Jacek Kotula.
Tak.
Natomiast ja nie mam takiej pewności, że to są te osoby, które...
Pada na twarz.
Ja ich nie widziałem. Natomiast to drugie nazwisko jest chyba przekręcone i nie wiem, żeby ktokolwiek padał na twarz. I to, co tutaj koleżanka pani poseł Jadzie Wiśniewska powiedziała i tak samo na pewno doda tutaj kolega Janusz Wojciechowski, w ogóle my czegoś takiego jak kompromis w tym obszarze nie uznajemy. Absolutnie nie ma mowy o jakimś kompromisie tutaj.
Dziękuję.
No, mogę tylko potwierdzić, że w zakresie obrony życia Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z nauką społeczną, nauką Kościoła, zgodnie z zasadami chrześcijaństwa, jesteśmy jednoznacznie za obroną życia i tyle w tej sprawie. A to nie jest kwestia ulegania jakimś wpływom tej czy innej osoby. To jest kwestia naszego światopoglądu, który jest światopoglądem chrześcijańskim.
Dobiega końca nasz program, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Jeszcze słowo, z którym chcielibyśmy zostawić naszych słuchaczy. Przygotowujemy się też, wydaje się, do ważnych wyborów 25 lutego. Maja. Tak, do wyborów powinniśmy pójść, bo to też w interesie naszym. Mamy tam mieć dobrych, godnych reprezentantów, więc trudno się nim obrażać, wycofywać. To jedne z wyborów, które przed nami.
Bardzo ważne wybory. Prawo i Sprawiedliwość słucha Polaków i chce służyć Polsce. Chcemy pójść do Unii Europejskiej, aby renegocjować przede wszystkim pakiet klimatyczno-energetyczny, zadbać o wzmocnienie rodzin, aby większe środki unijne były przeznaczone na rodziny i będziemy z całą pewnością swoje działania opierać na słowach, które przytaczał mój kolega Janusz Wojciechowski: Bóg, honor, ojczyzna. To są wartości, które wypełniają nasze serca i które będą dla nas drogowskazem.
Bardzo dziękuję. To był głos pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej. Startuje z Okręgu Śląskiego do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, lista numer 4, miejsce drugie.
Ja chciałbym pozdrowić mój piękny Sokołów i wspaniałe Podkarpacie. Chcę prosić wszystkich, idźmy do urn wyborczych 25 maja. Są to bardzo ważne wybory. Wybory tak ważne dla naszych regionów i dla ojczyzny.
Bardzo dziękuję. To był głos pana posła Stanisława Ożoga z Podkarpacia. Startuje z listy numer 4 Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z miejsca 3.
Idziemy do Parlamentu Europejskiego po to, żeby zadbać o te 3 wartości, które wymieniła pani poseł Jadwiga Wiśniewska: Bóg, honor, ojczyzna, a przekładając to na język działania, to chcemy oprzeć naszą działalność na zasadzie wartości, a więc obrona wartości chrześcijańskich, na zasadzie godności, a więc obrona równego traktowania Polski, godnego traktowania Polski w Unii Europejskiej, i zasada suwerenności, a więc nie pozwolimy niczego uszczknąć z polskiej suwerenności. Współpraca tak, utrata suwerenności nie. I prosimy z całego serca wszystkich Polaków, wszystkich zatroskanych o los naszej ojczyzny, żeby poszli do tych wyborów, żeby namówili wszystkich wahających się, wątpiących, żeby nie było tak, że pójdą tylko ci, którzy są zadowoleni z tego, co ich spotyka, bo może są tacy, którzy mają wiele powodów do zadowolenia, ale przede wszystkim powinni pójść Polacy, którym się nie podoba to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, którzy chcą zmian. Polska potrzebuje zmian głębokich, i zarówno tych, które dotyczą obecności w Unii Europejskiej, ale również tych w naszej ojczyźnie. To są, proszę państwa, pierwsze z cyklu wyborów. Bardzo ważne, jaki będzie wynik tych pierwszych wyborów. Bo jeśli ci, którzy rządzą bardzo bym tego nie chciał, ale mieliby wygrać te wybory europejskie, odczytają to jako przyzwolenie na to, co robią. Zwiększy się arogancja, zwiększy się krzywdzenie ludzi, niesprawiedliwość. To wszystko, co jest w naszym kraju złe, co chcielibyśmy zmienić. Prosimy, żeby wszyscy Polacy, wszyscy ludzie dobrej woli pomogli w tej zmianie.
Bardzo dziękuję. To był głos pana mecenasa Janusza Wojciechowskiego, posła Parlamentu Europejskiego i obecnego kandydata z listy Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Łódzkiego, z listy numer 4, miejsce 1. Bardzo dziękuję jeszcze raz państwu, że byliście z nami.
To dla nas duży zaszczyt i radość.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Temat, jaki poruszaliśmy w rozmowach, jaka przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Dziękuję państwu też za uwagę. Dziękuję za telefony. Za 2-3 minuty wspólna nasza modlitwa na zakończenie dnia kompleta.